puści, mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.
W naszej katechezie i takim, powiedzmy, systematycznym wykładzie wiary katolickiej jesteśmy przy wyznaniu wiary, a więc przy samym sednie naszego zaufania, naszej wiary w Boga. Dzisiaj mówimy o Trójcy Świętej. Trójca Święta w nauce wiary. To jest ten punkt w katechizmie Kościoła katolickiego, począwszy od 249 artykułu, bo właśnie nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni, jest początkiem i końcem wszystkiego, jest alfą i omegą. Mamy to również bardzo wyraźnie zaznaczone podczas uroczystości paschalnej, Wigilii Paschalnej, przy paschale, przy tej świecy z pszczelego wosku, gdzie kapłan mówi alfa i omega i specjalnym rysikiem też wypisuje to na paschale. Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest pierwszą osobą boską Trójcy Świętej. I nasz symbol, czyli właśnie jakby złożenie prawd wiary, symbol wiary. Symbol to jest coś, co mówimy symbolizuje, czyli coś, co sprawia, że coś, co określa, coś, co jest charakterystyczne. I właśnie te dogmaty, te prawdy wiary, które wyznajemy, one są charakterystyczne dla tych, którzy wierzą w naszego Pana Jezusa Chrystusa. I symbol zaczyna się od wyznania stworzenia nieba i ziemi, ponieważ stworzenie jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł Bożych. Dlatego mówimy też o wykładzie wiary, bo to jest uporządkowane, to nie jest jakiś chaos w nauce wiary, ale jest to systematyczny wykład naszej wiary. Dlatego w Radiu Maryja od początku istnienia radia bierzemy do ręki katechizm Kościoła katolickiego i od początku do końca przechodzimy poszczególne punkty, a jak przejdziemy, to znowu bierzemy od początku, bo poznajemy nieustannie i fascynujemy się wiarą. Bóg jest centrum wyznania wiary. Bóg jest centrum teologii. Teologia to jest mówienie o Panu Bogu. Pan Bóg jest pierwszym przedmiotem. Mówię przedmiotem nie w znaczeniu, że jest przedmiotem, tylko mówię w znaczeniu takim, że tym się właśnie teologia zajmuje. Zajmuje się Bogiem. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków mamy bohaterskie przykłady wiary chrześcijan. Czytamy w 6 wersecie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Święty Tomasz w Sumie Teologicznej wyznaje, że Bóg jest jedynym i ostatecznym tematem teologii. Właśnie, może nawet bardziej niż przedmiotem teologii, lepiej powiedzieć tematem teologii, żeby tutaj nie było jakiegoś nawet pozoru uprzedmiotawiania. Jest ostateczną przyczyną wszelkiej rzeczywistości, jest najwyższym dobrem, jest najwyższym celem, mówi święty Tomasz. Słowo Bóg w tradycji chrześcijańskiej to nie jest słowo jedno z wielu. To jest słowo wyjątkowe. Bóg jest odpowiedzią, która obejmuje, ujmuje całą rzeczywistość i nie jest kimś, kto stoi obok, nie jest kimś, kto jest jakimś obserwatorem, ale jest kimś, kto obejmuje całą rzeczywistość w Bogu. Dlatego niespokojna jest moja dusza, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże, jak pamiętamy z wyznań. Dziś zrodziła się też taka sytuacja w świecie wykluczenia Boga, wzięcia Boga poza nawias, albo nieliczenia się z Bogiem, nieliczenia się z tym, że Bóg jest, nieliczenia się w życiu i nieliczenia się w śmierci, że Bóg jest. Takie założenie gdzieś coraz bardziej sprzed ludzkich oczu umyka. Czyli pokusa życia tak, jakby Bóg nie istniał. Postawić Panu Bogu szlaban, jeśli nie do całości życia, to przynajmniej do pewnych jego dziedzin, do pewnych obszarów mojego życia, rodzinnego życia, tym bardziej społecznego życia. To się dzisiaj dzieje. Wierzymy w jedynego Boga. W jednego, jedynego Boga. Jedynego dlatego, że nie ma innego. Wierzę w jednego Boga, czyli monoteizm, monos, czyli jeden, teizm, właśnie Bóg. Monoteizm, ale trójjedynej miłości. Komunia osób jest najlepszą odpowiedzią na ateizm, na egoizm, na samowystarczalność. To jest coś nieprawdopodobnego. Zobaczmy, że ta trójjedyna miłość Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego jest taką, powiedziałbym, naturalną i najlepszą odpowiedzią na egoizm, na właśnie tę samowystarczalność, którą dzisiaj promuje świat, która sprawia, że ludzie patrzą często tylko na swój interes. Na to, jak dla siebie coś zyskać, jak swoją karierę przeprowadzić, jak nawet kosztem drugiego człowieka. A więc odpowiedzią na ateizm, na egoizm, na samowystarczalność, na to, co Benedykt XVI nazywał kulturą indywidualizmu, jest komunia osób. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójjedyna miłość Boga. Musimy też pamiętać, że celem teologii nie jest rozwiązanie tajemnicy Boga. Teologia to nie jest taka dziedzina nauki, która sprawi, że otrzymamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Że my ludzkim rozumem, ludzkim doświadczeniem obejmiemy całego Boga we wszystkich jego, nazwijmy to tak naszym językiem, aspektach. Bo jeżeli nasz umysł, my sami zdolni byśmy objąć całego Boga, to kim byśmy byli? I kim byłby Bóg w związku z tym? Jeżeli jest wszechmocny, wszechogarniający, a my jesteśmy Jego stworzeniem, a nie jesteśmy przecież stwórcami Boga, żebyśmy mogli objąć Go w całej Jego pełni. Miłość zresztą, zobaczmy też takie doświadczenie naszej ludzkiej miłości, to jest zawsze pewna tajemnica, to jest jakieś takie zadzianie się czegoś w nas, prawda? Nazywamy to też misterium. Misterium oddajemy przez słowo tajemnica, chociaż to jest coś jeszcze bardziej głębszego, to misteria życia Pana Jezusa na przykład na ziemi, prawda? Albo misterium męki pańskiej. Moglibyśmy powiedzieć tajemnica męki pańskiej, ale bardziej niż sama tajemnica oddaje to samo wydarzenie męki pańskiej, coś, co chcemy razem przeżywać. Więc dużo więcej niż da się określić i zmierzyć jest właśnie takie słowo misterium. Bo Bóg musi być zawsze misterium dla człowieka. Znać Boga to coś więcej niż tylko przyjąć do wiadomości. Demon też wie, że Bóg istnieje, ale to znaczy wierzyć, znać Boga, to znaczy uznać Boga jako Boga i zaangażować się po stronie Boga. Nie wystarczy uznać Boga jako Boga, bo demon też uznaje Boga jako Boga, bo wie, kim jest Bóg. Natomiast nie angażuje się po stronie Boga. Angażuje się po stronie przeciwko Bogu. I teraz po jakiej stronie my się zaangażujemy? Tu nie wystarczy, jak mówi Pan Jezus, mówić Panie, Panie, ale pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Tak jak Chrystus, który przyszedł nie po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć i pełnić wolę Ojca, a nie swoją własną. Miłość jest odpowiedzią na samowystarczalność. Pełnienie woli własnej jest zaprzeczeniem tejże miłości. Pan Bóg jest tajemnicą niezgłębioną. Czytamy o tym choćby u proroka Izajasza w 45 rozdziale. Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela Zbawco. Wszyscy, co się zżymają na Niego, okryją się wstydem i hańbą. Odejdą pohańbieni, wytwórcy rzeźb bożków. Czytamy w księdze proroka Izajasza. Oczywiście, kiedy mowa jest o zżymaniu się na Boga, wszyscy, co się zżymają na Boga, okryją się wstydem i hańbą, bo zobaczą, że Bóg jest miłością, że Bóg jest kimś innym, niż im się wydawało. I zżymali się na miłość, zżymali się na wyciągniętą dłoń w kierunku człowieka. A z drugiej strony odejdą pohańbieni wytwórcy rzeźb bożków. Naturalnie tu nie chodzi o to, że ktoś struga z drewna jakiegoś, chociaż też tak może być, tak jak gdzieś tam w pierwotnych pogańskich wierzeniach, jakiegoś tam bożka z drewna czy z czegoś innego sobie wystruga i oddaje mu hołd. Ale wyrzeźbiony bożek może być z czegokolwiek. To może być banknot, który jak gdzieś zobaczymy, to oczy nam się błyszczą, otwierają i już nic innego nie widzimy. To mogą być przeróżne sytuacje, osoby, rzeczy, zajęcia wciągające, które nas pochłaniają i świata nie widzimy, kiedy to się dzieje. Więc to jest właśnie, wtedy stajemy się wytwórcami rzeźb bożków i tacy, którzy oddają cześć tymże rzeźbom bożków, odejdą pohańbieni. Choćby w pierwszym liście, przejdźmy do Nowego Testamentu, Pawła do Tymoteusza w 6 rozdziale czytamy: ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca. Jedyny władca. Król królów i Pan panujących. jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen, pisze święty Paweł Apostoł. W Psalmie 139 czytamy: zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Skończony nie może pojąć nieskończonego. To na taki nasz chłopski rozum, prawda? Skończony nie może pojąć nieskończonego. List do Rzymian Pawłowy także. O głębokości bogactw mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Jemu chwała na wieki. To jest właśnie... To są różne momenty w Piśmie Świętym, przecież nie wszystkie, które pokazują, jak wielki jest Pan Bóg i równocześnie jak bardzo taki, powiedziałbym, duża przepaść między stworzeniem a Stwórcą, ale równocześnie zobaczmy, że Bóg zaprasza nas do poznawania Go, bo poznawszy będziemy Go miłować, jeżeli będziemy Go poznawać takim, jakim jest, a nie jakieś wyobrażenia czy karykatury Boga, które nieraz niestety sami tworzymy i zakrywamy prawdziwe oblicze Boga przed innymi, ukazując karykaturę Boga na przykład w sposobie swojego postępowania. To jest taka teologia, którą też nazywamy teologią apofatyczną, czyli to, że o Bogu możemy więcej powiedzieć, jaki nie jest, niż jaki jest. Także Bóg objawia się w historii Izraela. Stary Testament nie zawiera systematycznej nauki o Bogu. Mówi o Bogu w obrazach, z których każdy przedstawia taki, powiedziałbym, maleńki fragment tego misterium, maleńki fragment tej tajemnicy. To są trochę jak puzzle w Starym Testamencie, które pomalutku składamy. Więc mamy jednego Boga, monosteos, monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, wyklucza politeizm. Politeizm, czyli wiara w wielu bogów, w wielobóstwo. Czyli Pan Bóg nasz jest Bogiem zazdrosnym w tym znaczeniu, że nie uznaje wielobóstwa, że będziemy jednocześnie na tak i na nie. Tego Bóg nie uznaje, bycia na tak i na nie. Zresztą sam powiada, bądź zimny albo gorący, jak będziesz letni, wypluję cię z ust moich. W Bogu nie ma tak i nie. Dlatego my też jako ci, którzy uczymy się Boga, którzy poznajemy Boga, którzy zaproszeni jesteśmy przez Boga, który nas kocha, do odpowiedzi na Jego miłość własną miłością. Także właśnie w nas nie ma być tak i nie. I nie ma w nas być wielobóstwa. Ale może być także coś takiego, co nazywamy henoteizmem, czyli politeizm, monoteizm wyklucza politeizm, ale wyklucza też henoteizm. Co to jest henoteizm? To jest wiara w jednobóstwo, ale dopuszcza istnienie innych. To jest też takie myślenie nieraz, które jest w człowieku, że no wierzę w Boga, ale na wszelki wypadek jeszcze zapytam wróżki. Ale na wszelki wypadek jeszcze sobie sprawdzę horoskop. Ale na wszelki wypadek jeszcze tam i inne te wszelkie wypadki sobie stwarzam. Więc to jest jakaś forma henoteizmu, czyli wiara w jednego Boga, ale dopuszczenie istnienia innych. Na wszelki wypadek. I to jest... Pamiętajmy o tym, że Bóg czegoś takiego nie uznaje. Że Pan Bóg nie będzie się dzielił z wytworem człowieka swoim bóstwem. wiara w jednego Boga w Izraelu jest czymś bezdyskusyjnym, choć obok był obecny politeizm, przecież dookoła Izraela był politeizm. Wiara ta nie pojawiła się jednak od razu, ma swoją historię. Niektórzy twierdzą, że monoteizm utwierdził się za Mojżesza, czyli w XIII wieku przed Chrystusem, inni, że dopiero w niewoli babilońskiej. Jest coś takiego też jak monolatria, czyli oddawanie czci jedynemu Bogu bez wnikania, czy istnieją inni bogowie. O ile henoteizm to jest wiara w jedno bóstwo, ale dopuszcza istnienie innych, to tutaj ja oddaję cześć jedynemu Bogu i nie interesuje mnie, czy istnieją inni bogowie, czy nie. Ja w to nie wnikam, Czyli w zasadzie nie uznaję jedynego Boga. Jestem właśnie w jakimś takim monolatrą, jeżeli takie słowo istnieje. No bo nie uznaję wiary w jednego Boga, skoro no może coś tam jest jeszcze. Nie, Pan Bóg mówi, ja jestem Bogiem i poza mną nie ma innego. Więc albo wierzymy Bogu, albo nie wierzymy Bogu. I wierzymy komuś innemu, czemuś innemu. A jeżeli to tego kogoś innego albo coś innego stawiamy na równi z Bogiem jedynym, to znaczy, że detronizujemy Boga. To znaczy, że w zasadzie nie uznajemy Boga jako Boga jedynego i prawdziwego. Tylko sobie tworzymy już jakiś panteon bożków. Chrześcijanie wierzą w Boga Trójcę, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale Trójca to nie są trzej bogowie. To jest jeden Bóg w trzech osobach. Mówimy nieraz, bo tutaj Kościół posługuje się różną taką terminologią. Ona jest może taka nieraz trudna, ale na przykład Kościół posługuje się pojęciem substancja, oddawanym niekiedy także przez słowo istota, natura, natura boska, natura ludzka mówimy, tak? By określić boski byt w jego jedności i pojęciem osoba albo hipostaza właśnie, hipostazis, czyli istnienie, by określić Ojca, Syna i Ducha Świętego. I później jeszcze posługuje się takim pojęciem relacja, by określić fakt, że rozróżnienie osób boskich opiera się na ich wzajemnym odniesieniu do siebie. Więc mamy tutaj takie trzy, no powiedzmy, takie najbardziej popularne. Natura, gdzie mamy naturę boską, czyli jedność bytu, gdzie mamy osobę, by określić trójosobowego, jedynego Boga, no i relacja jako wzajemne odniesienie osób boskich wobec siebie. Te trzy pojęcia może warto sobie gdzieś tam wynotować. I w tych trzech samodzielnych osobowych istnieniach jest Pan Bóg. Jest to jedyny taki przypadek, gdzie jeden równa się trzy, a trzy równa się jeden. To, co jest absurdem dla matematyki, jest kamieniem węgielnym wiary. Chrześcijanin od najmłodszych lat zna słowa, które wypowiada podczas czynienia znaku Krzyża Świętego. Myślę, że kiedy rozpoczynamy nowy dzień, kiedy budzimy się, to robimy znak Krzyża Świętego i wypowiadamy słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te słowa słyszymy także na początku mszy świętej, na początku nabożeństw, modlitw. Także kiedy jest pozdrowienie w liturgii eucharystycznej, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Albo łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. To z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian wzięte. Więc zobaczmy, że ta formuła, nazywamy to formułą trynitarną, formuła, ponieważ jest to jakieś określenie trynitarne, dlatego że jest tam, w tej formule występują imiona trzech osób boskich, to jest bardzo często, prawda, używane, formułowane, dlatego że to jest kamień węgielny wiary. jeden Bóg w trzech osobach. Tak samo na mszy świętej na zakończenie błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Jeden Bóg. Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. I w ten sposób wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą, która jednoczy wszystkich chrześcijan. Prawda o Trójcy Świętej jest główną prawdą, tajemnicą wiary dotyczącą Boga, zajmującą główne miejsce pośród prawd objawionych przez Boga. Prawda o Trójcy Świętej mówi o tym, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego Boga w trzech osobach. Jesteśmy chrzczeni w imię, a nie w imiona. W imię, a nie w imiona Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponieważ jest tylko jeden Bóg. Ojciec Wszechmogący i Jego jedyny Syn i Duch Święty, Trójca Święta. Te osoby boskie różnią się jednak właśnie tymi relacjami wzajemnymi i jakby tym samym pochodzeniem. Bóg Ojciec zrodził przed wiekami Syna Bożego, współistotnego sobie, czyli równego sobie w boskości. Syn, bo tak się nieraz nam może wydawać, że jest syn, to jest ktoś niższy niż ojciec, no bo no wiadomo, no ojciec to ojciec, a syn no to jest ktoś taki pretendujący dopiero do roli głowy, prawda, rodziny w następstwie ojca, kiedy on się zestarzeje i już będzie niedołężny. To są takie nasze oczywiście gdzieś tam wzięte z życia takiego rodzinnego, ludzkiego analogie, ale tutaj ona akurat nie działa, prawda? Dlatego, że syn jest współistotny ojcu, a więc ma taką samą Bożą naturę, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna Bożego, ale też ma taką samą naturę. W związku z tym nie jest też kimś, kto no jest jakoś niżej stojący, prawda, w drabinie boskiej, dajmy na to, prawda, bo Bóg Ojciec jest na najwyższym szczeblu, Syn na tym środkowym, a Duch Święty na najniższym szczeblu. Nic z tych rzeczy. Są równi co do istoty. Współistotny Ojcu, mówimy w wyznaniu wiary. Nauka o Trójcy Świętej to nie jest wynalazek teologów. Jest to prawda objawiona przez Boga podczas chrztu Jezusa w Jordanie, na przykład. Głos Ojca słychać było z niebios, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, prawda? Syn stał w wodach Jordanu, a Duch zstąpił na Syna. Rzeczywistość Trójcy Świętej była zapowiadana w obrazach w Starym Testamencie. Widzimy to już w pierwszym wierszu Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jest tam w tekście hebrajskim liczba mnoga Elohim i czasownik w liczbie pojedynczej. Stworzył on. Przed stworzeniem Bóg mówi, jakby radząc się siebie samego, uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas. Bóg radzi się sam siebie, bo przecież człowiek został stworzony na obraz Boży. Podobna sytuacja ma miejsce choćby w czasach wznoszenia wieży babilońskiej. Pan mówi, zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich mowę, aby już nie rozumieli się wzajemnie. To jest podkreślenie tej komunii trójjedynej miłości jako odpowiedzi na ateizm, egoizm, samowystarczalność i kulturę indywidualizmu. Widzimy to również w wizycie trzech boskich wędrowców u patriarchy Abrahama w 18 rozdziale Księgi Rodzaju. Choćby tę biblijną scenę uwiecznił w takiej słynnej ikonie rosyjski malarz Andrzej Rublow, zaś Ojciec Święty Jan Paweł II w tryptyku rzymskim opisał ją w poetyckich strofach słowami: było przybyszów trzech, których przyjmował z wielką czcią. Abraham zaś wiedział, że to on jeden, rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę. Przybyszów trzech, Abraham zaś wiedział, że to on jeden, pisze święty Jan Paweł II w tryptyku rzymskim. Dopiero jednak Jezus objawił nam, że Bóg jest Ojcem w tym niezwykłym sensie, nie tylko jako Stwórca, ale jako odwieczny ojciec w relacji do swojego syna jedynego. Z kolei właśnie później ojciec i syn posyłają Ducha Świętego, który jakby dopełnia objawienie ostatecznych losów świata. Duch Święty jest tym węzłem miłości spajającym ojca i syna. Dlatego tajemnica wewnętrznej jedności życia Bożego jest dla chrześcijan wezwaniem, aby w życiu kierować się miłością, szukając jedności na wzór Trójcy Świętej. Mamy kierować się miłością. Komunia, wspólnota osób połączonych miłością, i to podkreślam już po raz nie wiem który, jest najpiękniejszą, najpełniejszą, najbardziej właściwą odpowiedzią na ateizm, egoizm, samowystarczalność i kulturę indywidualizmu. Były oczywiście różne herezje na przestrzeni dziejów, herezje czy Ariusza, subordynacjonizm, czy herezja Sabeliusza. To sobie darujemy, bo o tych herezjach może niekoniecznie tutaj będziemy teraz je rozwijać. Ważne jest, żeby właśnie pamiętać o tym, że ta wiara w Boga jedynego, poza którym nie ma innego, to jest pierwsze, że Bóg jest komunią osób. Prawdziwy Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I żeby właśnie widzieć te wszystkie momenty Trójcy Świętej w liturgii, w naszym życiu codziennym, w modlitwie, którą wypowiadamy, i odkrywać piękno Pana Boga. To jest nasze zadanie, zachwyt Bogiem i równocześnie właśnie, kiedy poznajemy Go takim, jakim jest, że, no, jest wtedy w nas ta prawdziwa odpowiedź miłości. Bo naprawdę, kiedy poznajemy Boga, jakim jest, a nie jakieś nasze tylko wyobrażenia, to wówczas jedyną odpowiedzią na to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co, do czego doświadczamy, jest nasza miłość do Niego. I niech Bóg wydoskonala w nas tę miłość, by Pan Bóg był coraz bardziej znany i kochany. I to jest też nasze zadanie dla siebie samych, ale też apostolskie zadanie rodziny Radia Maryja, by Bóg był bardziej znany i bardziej kochany.